Wielkopolski ring.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu w czwartkowy wieczór, chociaż już powoli nam ten wieczór przestaje być wieczorem, a po niedzielnej zmianie czasu to w ogóle będzie jasno. W Wielkopolskim ringu rozmawialiśmy ostatnio głównie o sprawach poznańskich, gościliśmy radnych miejskich, także organizowaliśmy debatę jeżycką przed niedawnymi wyborami do Rady Osiedli. Dzisiaj wypłyniemy na szerszy przestwór wielkopolskiego samorządu. W naszym studiu radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Marta Dzikowska, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Paulina Stochniałek, Nowoczesna.
Dobry wieczór Państwu.
Wicemarszałek Sejmiku Wojciech Janko... Województwa Wielkopolskiego. Rozpędziłem się. Wojciech Jankowiak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Proszę Państwa, Sejmik nie ma marszałka, ma przewodniczącego i wiceprzewodniczących, a nasz skład uzupełnia Adam Bogrycewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobry wieczór, panie Adamie.
Nie ukrywam, że od jakiegoś czasu staram się wchodzić w timing Państwa prac, to znaczy się zestrajać audycję ringu zgodnie z sesją sejmiku. Taka sesja miała miejsce też teraz w poniedziałek, o bieżących sprawach za moment. Najpierw jednak chciałbym, żebyśmy porozmawiali o czymś, co mnie o wiele bardziej zaciekawiło z ostatnich prac sejmiku, mianowicie takie hamletowskie pytanie. Proszę Państwa, czy Wielkopolska stoi albo może raczej stać wodorem? Intrygująca kwestia, bo mało wiemy. Wiem, że to jest technologia, nad którą się pracuje na świecie, a wy, zdaje się, pochylacie się dosyć mocno nad tą tematyką. Między innymi panie z Komisji Gospodarki, dziś obecne w studiu, ostatnio dużo miały z tym do czynienia. Paulina Stochniałek.
Wielkopolska nie tylko może, ale nawet musi stać wodorem i wodór jest naszą przyszłością. Wodór zeroemisyjny, jeśli chcemy doprecyzować, czyli nie pochodzący z węgla, tylko z czystej energii. Wszystkim nam zależy na tym, żeby żyć w czystym środowisku, żeby oddychać czystym powietrzem i stąd pomysł na to, żeby czerpać od najlepszych, od najbardziej zaawansowanych na świecie. To nie jest jakby sprawa tej kadencji i ostatnich miesięcy, ale znacznie wcześniej Województwo Wielkopolskie rozpoczęło badania czy rozpoznanie i współpracę z tymi, którzy nad wodorem pracują znacznie dłużej i chcemy od nich czerpać, chcemy tutaj na terenie Wielkopolski jak najszybciej zacząć wprowadzać tą technologię.
Panie marszałku, przed audycją powiedział pan, że pan już miał do czynienia bezpośrednio z dobrodziejstwem takiego wodorowego paliwa w postaci jazdy samochodem. To już
rzeczywiście, tylko zacznijmy od tego, że Wielkopolska jest producentem około prawie 10% energii elektrycznej.
Ale konwencjonalnej.
Co więcej, można by powiedzieć nawet tej chyba najgorszej jakości, dlatego że produkowane jest węgla brunatnego i wiadomo, że to nie jest przyszłość. To jest stan na dziś, który istnieje i dla którego na dzień dzisiejszy być może nie ma alternatywy, ale tej alternatywy musimy poszukiwać, bo wiadomo, że w tym stanie nie możemy trwać.
Przede wszystkim tych złóż zabraknie.
Tak, prawda? Raz, a dwa, że po prostu trendy światowe są zupełnie inne. W związku z tym myślimy o alternatywnych źródłach energii, o czystej energii. I to, co do tej pory było naszym doświadczeniem, a to wiatraki, a to energia wodna, a to powiedzmy inne rozwiązania solarne i tak dalej, to wszystko jest prawda. To wszystko powinniśmy rozwijać i powinniśmy do tego dążyć. Natomiast trend światowy w tej chwili właśnie dotyczy wodoru. Dotyczy technologii, gdzie właśnie z wodoru produkuje się prąd elektryczny. I nie możemy pozostawać w tyle. Przyjęliśmy założenie, że Wielkopolska chce być liderem w tym zakresie. A żeby być liderem, to zaczyna po prostu przyglądać się tym, którzy w tym względzie już mają określony postęp. A to są Japończycy, to są być może właśnie Koreańczycy, o których tu pan redaktor wspomniał i w 2017 roku miałem okazję tam właśnie jeździć samochodem napędzanym, można powiedzieć, wodorem.
Czuł pan jakąś różnicę?
Żadnej, dlatego że to był samochód elektryczny de facto seryjny. Hyundai...
Czyli żaden turbobolid prototypowy.
Hyundai typ Tucson, czy Tucson, jak to się wymawia, nie wiem. Napędzany wodorem, 140 km na godzinę, zasięg 350 km. Wszystko niby normalnie. Ale nie tylko Japończycy, nie tylko Koreańczycy, bo i Japończycy. Natomiast wspomniana Komisja Gospodarki, gdzie wspólnie właśnie z koleżankami mieliśmy okazję przyglądać się, jak Francuzi do tego się przygotowują. Oni jeszcze nie produkują, ale edukują społeczeństwo przede wszystkim, przygotowują się do tego, aby właśnie świadomość społeczeństwa była taka, że to jest przyszłość.
To ja zapytam w takim razie Martę Dzikowską, szefową Komisji Gospodarki Sejmiku, o wrażenia z pobytu w Aragonii, bo pojechaliście tam właśnie po to, żeby zobaczyć, jakie cuda, czy nie cuda da się robić z wodorem, bo pytanie, czy to nadal nie jest jednak znak zapytania nad tą technologią i masowością.
Ja myślę, że dla części z członków komisji to był tak naprawdę pierwszy kontakt z technologiami wodorowymi. Dla mnie również zrobiło to na mnie ogromne wrażenie.
Był efekt wow?
Był. Osobiście na mnie zrobiło wrażenie właśnie, jak można połączyć systemy wiatrowe, systemy fotowoltaiczne z produkcją wodoru, a co za tym idzie, z produkcją elektryczności. I dla mnie to jest przyszłość.
Czy Hiszpanie robią już to w taki sposób, że można powiedzieć, że wyszli daleko poza laboratorium? Bo to może być bardzo ładna, ale mrzonka. Czy to właśnie jest...
Pracują nad tym od 15 lat, także mają już przykłady praktycznych zastosowań. Jest to niestety ciągle na etapie laboratorium, ale już są konkretne zastosowania.
Czy są firmy, także możemy które z tego korzystają?
Proszę?
Konkretne firmy, które z tego korzystają?
Byliśmy na przykład w firmie, która pokazała nam, jak składować, jak przewozić wodór, który jest w postaci gazu, co było też zaskoczeniem, tak? Że można go przewozić w ten sposób. Także no, możemy wiele, myślę, wyciągnąć i skorzystać.
Otworzyła się wyobraźnia, tak? Jeśli chodzi o możliwości wykorzystania.
Myślę, że tak, że byliśmy również, odwiedziliśmy fundację, która ma za zadanie promocję technologii wodorowych, wykorzystania wodoru. I myślę, że przede wszystkim możemy skorzystać z ich doświadczenia, jak promować w tej chwili i jak budować u nas świadomość technologii wodorowych.
Świadomość i zaufanie. Świadomość i zaufanie społeczne, żeby to nie był jakiś lęk i obawa przed wodorem, który może niektórym się kojarzyć z czymś niebezpiecznym.
Wypowiedzmy to słowo bomba wodorowa.
Tak. Więc jest to technologia bardzo, bardzo bezpieczna i teraz naszym zadaniem na najbliższy czas, na najbliższe lata, to jest edukowanie społeczeństwa, edukowanie Wielkopolan. Będziemy organizowali w związku z tym różnego rodzaju eventy, konferencje, mniej lub bardziej takie naukowe, raczej skierowane też do ludzi, do studentów, żeby zaszczepić w ogóle pomysł na to, żeby wykorzystywać wodór i myśl. I jeszcze jedno, panie redaktorze, wodór już dawno wyszedł na świecie poza obszar laboratorium. Najlepszym przykładem tego jest olimpiada w Japonii, która będzie się odbywała w przyszłym roku, gdzie cała wioska olimpijska, transport do wioski olimpijskiej i wszystko, co się tam będzie działo i będzie związane z prądem, będzie właśnie w oparciu o wodór. Japończycy odchodzą od technologii atomowych na rzecz właśnie technologii wodorowej, która jest ich zdaniem znacznie bezpieczniejsza, więc myślę, że tutaj warto też to wziąć pod uwagę.
Opozycja, Prawo i Sprawiedliwość, czy taka kwestia to jest kwestia ponadpartyjna, która tak naprawdę pewien konsensus powoduje, czy też patrzycie na to trochę krytycznie, czy raczej z aklamacją?
Absolutnie z aklamacją. Wskazuje na to chociażby dzisiejsza wizyta w Poznaniu pana ministra Tchórzewskiego. Przed chwilą na państwa antenie też była o tym mowa. Pan minister zapowiada już niebawem fabrykę polskich samochodów elektrycznych. Także dobrze, że województwo w tym kierunku idzie i wysyła sygnały wsparcia do rządu, bo panie marszałku, szanowne panie radne, województwo samo nie jest w stanie realizować inwestycji. Nie jest wydolne finansowo na tym poziomie, żeby inwestycje wodorowe realizować. Zgadzam się z przedmówcami, że to jest oczywiście przyszłość. Gdzieś tam widziałem taką prognozę mówiącą o tym, że do 2022 roku wartość światowego rynku wodorowego będzie na poziomie 155 miliardów dolarów, a więc jest to potężny rynek, ale pan marszałek Jankowiak tutaj dotknął kwestii Wielkopolski Wschodniej, raczej energetyki elektrowni.
Chciałem o to zapytać właśnie.
Tak, panie redaktorze, bo tutaj musimy się z tym problemem zmierzyć, ponieważ to jest region w naszym województwie o najwyższym poziomie bezrobocia. Dzisiaj to jest ponad 7%, przy średniej wojewódzkiej około 3%.
To jest właśnie region, który jest oparty o energię.
Tak, region, który przez dziesięciolecia rozwijał się poprzez kopalnie węgla brunatnego i elektrownie. Niestety sprywatyzowane tam niespełna 10 lat temu mogłyby lepiej się rozwijać, gdyby pozostały własnością państwową. W każdym razie chcę tutaj podkreślić działalność radnych, radnej Zofii Itman, Roberta Popkowskiego czy Krzysztofa Sobczaka, którzy aktywnie działają w obszarze wdrażania wodoru, tematów wodorowych na tym terenie. Pan radny Popkowski jest przecież w stałym kontakcie z panią minister Możdżanowską i liczę, że przy wspólnym działaniu radnych opozycji, zarządu województwa i rządu polskiego, rządu Prawa i Sprawiedliwości, jesteśmy w stanie w Wielkopolsce ten wyścig wodorowy wygrać. Tylko panie marszałku, o jedno proszę, tak jak na ostatniej sesji pana szef, pan marszałek Woźniak, chyba zaatakował wszystkich z rządu w swoim wystąpieniu w odpowiedzi na temat Europejskiego Centrum Solidarności. Mniej, proszę państwa, ataków na rząd, a więcej współpracy i razem ten temat dla województwa zrealizujemy.
Bardzo zgodnie, można być zgodnym, a jednocześnie mały przytyk w stronę przeciwników politycznych.
Nie traktujmy tego w kategoriach, powiedzmy, ataków czy nie ataków. Ja na to patrzę zupełnie w wymiarze poważnym i praktycznym. Jesteśmy w przededniu negocjacji naszego województwa, zresztą w ogóle Polski, z Unią Europejską na temat kształtu, poziomu i sposobu wykorzystania pieniędzy unijnych na nadchodzącą perspektywę finansową. My jako województwo chcemy uczynić właśnie z wodoru, właśnie z tego trendu, leitmotiv naszych negocjacji właśnie w dziedzinie gospodarki właśnie z Unią Europejską. W strategii rozwoju województwa, w tym dokumencie, który będzie podstawą do negocjacji, znajdzie się wodór jako kierunek rozwoju innowacyjnych przekształceń.
Jak rozumiem, ze strony Brukseli też jest na to szczególne zielone światło, tak, i dlatego na to liczycie.
Dlatego, mówimy, gdy patrzymy na kwestie klimatyczne, gdy patrzymy na kwestie właśnie strategii w tym zakresie, dążenie Komisji Europejskiej czy w ogóle Unii Europejskiej do tego, że wiadomo, że musimy z tym coś zrobić. I właśnie wodór jest tym kierunkiem. Chcemy być w tym przypadku liderem. Nie czekać na to, co zrobi właśnie rząd, z całym szacunkiem. Oczywiście będziemy się wpisywali, ale korzystając właśnie z przykładów japońskich, hiszpańskich, gdzie byliśmy, muszę się pochwalić, że w czerwcu udaje się z kolejną wizytą do Japonii, tym razem z prezydentem Konina i z całą ekipą związaną również i z pakiem, aby rozmawiać i przygotowywać się do tych negocjacji właśnie w tym zakresie.
No właśnie, bo tak naprawdę wszyscy mówimy o tej Wielkopolsce Wschodniej. To jest takie, myślimy, wodór, jednak to jest takie pierwsze miejsce, które chcielibyśmy w jakiś sposób tym wodorem zainteresować. Może wyprowadzić też region. Czy to jest szansa dla regionu na to, żeby on się w taki miękki sposób przekształcił z regionu węgla brunatnego, bo tak jest nazywany, z regionu zagrożonego zamknięciem, do pozycji takiej wiodącej gospodarki zeroemisyjnej opartej właśnie na produkcji, znaczy na wytwarzanej energii z wodoru.
Panie redaktorze, bardzo trafnie pan to nazwał, w miękki sposób. Musimy dzisiaj sobie zdawać sprawę z tego, że pokolenia w subregionie konińskim, w powiecie konińskim, tureckim, kolskim, słupeckim, ojcowie, synowie pracują właśnie w tym przemyśle i trzeba bardzo mocno wziąć pod uwagę aspekt społeczny, żeby nie wzrosło bezrobocie. Dzisiaj obserwujemy to, że młodzi ludzie z tamtego rejonu naszego województwa wyjeżdżają w innych częściach i to naprawdę trzeba robić umiejętnie, ale jest na to szansa, bo województwo może sięgnąć po pieniądze europejskie w ramach wsparcia dla regionów powęglowych. To jest 5 miliardów euro.
I to nas tam nie ma. Staramy się, żeby się znaleźć w grupie właśnie tych regionów powęglowych.
No, powołaliście państwo pełnomocnika, także tutaj akurat jest kredyt zaufania i liczę, że to wam się uda. I my kibicujemy, wspieramy, także tak jak wymieniłem, koledzy radni z Konińskiego na pewno wspierają działania zarządu województwa.
Pauliny Stokniosz.
Szansą dla regionu jest przede wszystkim to, że wprowadzenie tam nowej technologii będzie się wiązało też z dużą potrzebą na ekspertów, na specjalistów, na sprowadzenie tam ludzi, którzy będą też zgłębiali tą tematykę, bo dzisiaj, trzeba to powiedzieć sobie uczciwie, w Polsce mamy bardzo mało ekspertów, którzy znają się i którzy specjalizują się w technologii wodorowej, dlatego też naszym działaniem na najbliższy czas będzie bardzo silna edukacja. Niebawem ogłaszamy konkurs dla kół naukowych, dla szkół ponadgimnazjalnych właśnie związany z tematyką wodorową, po to, żeby już w młodym pokoleniu zaszczepiać taką chęć zgłębiania tego i po to, żeby wychować sobie, czy w jakiś sposób ściągnąć do regionu wielkopolskiego i szczególnie na ten region wschodni ekspertów i specjalistów. Pieniądze unijne też będą się wiązały z nowymi miejscami pracy, z nowym zapotrzebowaniem w tym okręgu na wszelkiego rodzaju usługi towarzyszące jakby temu wzrostowi, więc jak najbardziej. Natomiast nie zapomnijmy też, że jest to też Piła, która bardzo też się angażuje w rozwój technologii wodorowej, też bierze udział w spotkaniach i ma pomysł na takie prototypowe osiedle zasilane właśnie wodorem i też zaczynamy rozmowy z Poznaniem, bo nie zapomnimy, że największym miastem w regionie jest miasto Poznań i również tutaj wiceprezydent do spraw środowiska Katarzyna Kierzyk-Koperska również jest zaangażowana w tematykę wodorową.
Takie pytanie za 100 punktów. Czy państwo robiliście sobie jakieś symulacje, choćby wstępne, dotyczące tego, jak droga jest ta technologia, jak ona jest realna? Bo ja cały czas powracam do tego pytania. To są bardzo ten Hyundai, przepraszam, że robię product placement, którym się jeździ na wodór, brzmi świetnie, ale żeby dojść do tego
jest
momentu...
Jest jeszcze jeden samochód masowy.
Samochodem serii, to proszę.
Już nie będziemy robić, ale jest jeszcze jeden japoński.
Bo to brzmi tak groźnie, nie? Wodór nam się kojarzy z bombą wodorową.
Ale ja nie o to pytam. Pytam o to, na ile trzeba pieniędzy, żeby to puścić na masową.
W Hiszpanii przykładowe instalacje do produkcji wodoru w oparciu o elektrolizę wody. To są instalacje, które można budować w różnej postaci. Od takich, powiedzmy, zupełnie małych, które wystarczają na produkcję wodoru dla jednego gospodarstwa domowego, poprzez, powiedzmy, dla małej firmy i tak, a skończywszy na bardzo dużych instalacjach. To na dzień dzisiejszy nie jest super drogim rozwiązaniem.
No i to jest właśnie ważna
rzecz jeszcze w tej samej technologii, w tej powszechności tego przedsięwzięcia i w świadomości przede wszystkim społecznej, że to jest kierunek, żeby to robić, żeby się po prostu tego wodoru w jakiś sposób nie bać. Nie mówię, że to jest w tej chwili najtańszy sposób, dlatego że paradoksalnie do produkcji wodoru, z której powstaje prąd elektryczny, potrzebny jest prąd elektryczny. I teraz jest po prostu podstawą, skąd ten prąd pochodzi. Czy to jest prąd rzeczywiście z produkcji czystej, powiedzmy, ekologicznej, czy nie daj Boże, jest to prąd pochodzący z węgla, no bo wtedy jesteśmy w pewnym
kole zamknięte.
Tak.
I tu jest cała rzecz z tym związana. Natomiast, proszę Państwa, no widać wyraźnie, że kierunek związany, powiedzmy, z technologią samochodów elektrycznych, czy w ogóle obiektów elektrycznych zasilanych prądem z baterii, z akumulatorów, jest kierunkiem, który niestety nie jest przyszłościowy, bo się okazuje, że nie można wymyśleć akumulatora, który będzie jednocześnie mały, lekki, tani, a jednocześnie pojemny. I tu jest cały problem, natomiast wodór daje taką możliwość.
Ja tylko chciałbym tutaj w ramach wypowiedzi, którą powiedziała pani radna Stochniałek o tych nowych miejscach pracy, no pewnie pan marszałek się ze mną zgodzi, my się w ten temat zagłębiamy i to jest tak, że ta technologia wymaga jednak mniejszej obsługi, mniejszej liczby pracowników niż kopalnie dzisiaj funkcjonujące i elektrownie.
Czyli co, problem zostanie?
Także wydaje mi się, że to nie można tak entuzjastycznie podchodzić, że nagle wiele rąk do pracy będzie potrzebne. Będą potrzebni eksperci, specjaliści w tej branży, ale musimy się zastanowić, co zrobić z dużą liczbą pracowników dzisiaj wykonujących swoje zadania w kopalniach węgla brunatnego czy w elektrowniach. I to jest duże pytanie, jak sprawić, żeby ci ludzie jednocześnie nie wyjechali, a dwa, znaleźli godną i satysfakcjonującą pracę.
Marta Dzikowska, chciałbym zapytać o to, jakie rozwiązania z Aragonii byście chcieli przenieść na grunt wielkopolski. Wiadomo, że przy marszałku został powołany zespół doradczo-ekspercki do spraw rozwoju energetyki opartej właśnie na wodorze. Jak rozumiem, jest to trochę rozwiązanie takie, które już funkcjonuje u Hiszpanów.
Tak.
Co jeszcze takiego tam jest, co warto szybko wziąć na...
W tej chwili jest to zespół złożony głównie z naukowców, bo no, musimy od czegoś zacząć. Ale tutaj też mam gorący apel do przedsiębiorców, którzy są zainteresowani technologią, którzy są zainteresowani przyszłością regionu i kierunkiem, który my tutaj propagujemy. Także zachęcam wszystkich przedsiębiorców do kontaktu z Departamentem Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli mają jakieś pomysły, to zapraszamy do udziału.
Bo w Hiszpanii konkretni przedsiębiorcy współpracują, tak? Z samorządem regionalnym, z naukowcami. To jest konkret, który już tam działa.
Tak. Tak.
Wy byliście w takich firmach, zdaje się, prawda?
Tak. Dlatego też współpraca naukowców i przedsiębiorców daje nam tutaj pole do popisu, większe możliwości. I tutaj też nowe pomysły. Także...
No, wspomniana właśnie przez koleżankę fundacja, która akurat w Aragonii się tymi sprawami zajmuje, jest właśnie łącznikiem na linii z jednej strony środowiska naukowe, z drugiej strony środowiska wdrożeniowe, czytaj przedsiębiorcy. Mhm. I to doskonale funkcjonuje.
To taka fundacja się też u nas przydała.
Ta fundacja jest właśnie tym łącznikiem, który po prostu potrafi kojarzyć te dwa światy, te dwie instytucje.
Ale przedsiębiorcy z Konina i z Piły, i warto to podkreślić, już w tej chwili są w naszej grupie. Tam nie są tylu, tam jest przede wszystkim naukowcy, ale jednocześnie też przedsiębiorcy, właśnie Konin, Piła. Miejmy nadzieję, że Poznań bardzo szybko dołączyło miasto. Miejmy nadzieję, że dołączą też przedsiębiorcy stąd, którzy będą chcieli w to inwestować i rozwijać.
Proszę Państwa, no dzisiaj stawiam w tym temacie kropkę. Pewnie tutaj dużo się będzie działo w najbliższych latach, pewnie bardziej, bo to jest kwestia jednak mimo wszystko dłuższego okresu czasu. Ale dam Państwu szansę się chwileczkę pokłócić. W końcu to jest Wielkopolski Ring. Nie może być zawsze tak miło. W tym tygodniu, jak powiedziałem, sesja sejmiku za nami. Między innymi dosyć gorąca kwestia przyznania przez zarząd województwa 100 tysięcy złotych na rzecz Europejskiego Centrum Solidarności. Opozycja, Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to jest gest polityczny i manifest niemalże polityczny. Panie Adamie.
W województwie wielkopolskim mamy szereg potrzeb palących, drogowych, zdrowotnych. Sam zgłaszam z mojego regionu północnej Wielkopolski wiele interpelacji i tu siedzący pan marszałek, czy pani marszałek Włodzińska na przykład w interpelacji o jedną z wielu potrzeb szpitala specjalistycznego w Pile odpisuje mi, że niestety nie jest w stanie udzielić wsparcia, ponieważ województwo wielkopolskie nie ma wystarczających środków nawet do zabezpieczenia własnej szpitali, które są szpitalami marszałkowskimi. W budżecie na 2019 rok mamy deficyt na poziomie 24 milionów. Zadłużenie w tym też roku wyniesie ponad 600 milionów złotych. I tak lekką ręką województwo postanowiło wydać 100 tysięcy złotych na zadanie.
Nie zwykłe zapisy buchalteryjne, tylko jakby o cel, na jaki to jest wydane, bo to was najbardziej w tej waszej takiej...
Tak, panie redaktorze, bo województwo pomorskie ma w swoim budżecie 1,5 miliarda, 125 milionów na działalność kulturalną. My nie musimy wspierać przedsięwzięć, wokół których jest wiele kontrowersji, co do nawet tego, czy realizuje ideę Solidarności. My mamy z tym wątpliwości, ale nie tylko my, wystarczy poczytać publikacje na ten temat. Warto, ażeby zarząd województwa skupił się na problemach województwa, a nie w sposób z podejściem megalomańskim roztrwania pieniądze Wielkopolskie.
Panie marszałku, radny Zbigniew Czerwiński mówi, mocno. To nie jest żadna pomoc między samorządami, to jest prosty deal dwóch marszałków województwa wielkopolskiego i pomorskiego.
To rzeczywiście mocno powiedziane. Mnie w tym wszystkim najbardziej tak trochę dziwi, nie chcę powiedzieć, że śmieszy, gdy mówimy, że to jest akt polityczny. Przepraszam, tak jak przy tym stole siedzimy, jesteśmy politykami.
To bardzo przepraszam, tak,
nie jesteśmy.
Przepraszam, mówię tu o naszej czwórce.
Kandydowaliśmy w wyborach, wychodziliśmy z określonymi programami, jesteśmy członkami określonej partii. W związku z tym każde nasze przedsięwzięcia są przedsięwzięciami politycznymi.
Ale pieniądze już nie są polityczne, panie marszałku, do końca.
I dlatego też sposób nimi gospodarowania nimi jest pewnym aktem politycznym również. I dlatego też wyjdźmy z tego założenia. Natomiast decyzja zarządu województwa po to, aby zwrócić się do sejmiku o przeznaczenie kwoty 100 tysięcy złotych, jest też swoistym aktem politycznym. Jest swoistym aktem solidarności z regionem, z samorządem województwa pomorskiego i miasta Gdańska w sytuacji, gdy tenże region, gdy tenże samorząd niestety nie uzyskuje od partnera, jakim do tej pory był rząd polski, czytaj minister kultury, odpowiedniego wsparcia czy określonego poziomu dofinansowania, a Europejskie Centrum Solidarności jako, powiedzmy, no, obiekt o szczególnym znaczeniu powinien być troską całego naszego społeczeństwa.
Panie radny?
Jeśli chodzi o dofinansowanie kwotą 100 tysięcy złotych, jest to kwota... poza tym, panie Adamie, pan doskonale pan wie, że budżet jest rozpisany na pewnego rodzaju grupy, paragrafy i tak dalej. Nie każdy słuchacz musi się na tym znać, ale pan to doskonale wie. W związku z tym wyciąganie tutaj szpitala w porównaniu z Europejskim Centrum Solidarności jest co najmniej nie na miejscu. Ale nie o tym. Natomiast akt solidarności z regionem, z Gdańskiem, z miastem, w którym Solidarność się zaczęła, w którym nasza wolność ogólnopolska się zaczęła, jest moim zdaniem absolutnie na miejscu i nie wyobrażam sobie jako radna, że mogłoby się stać inaczej. To wszyscy się tam wybieramy na obchody 4 czerwca, bo też nie wyobrażamy sobie w tym momencie być w innym miejscu w kraju. I rzeczywiście konflikt rządu, który... Umówmy się, przeznacza mnóstwo pieniędzy na naprawdę na roztrwonienie, gdzie mogłabym też przytoczyć, że nie ma ich choćby dla nauczycieli, to w tym momencie takie porównania są nie na miejscu. Wszyscy jesteśmy Polakami. 4 czerwca jest datą nas wszystkich. Choćby rząd PiSu, nie wiem jak to zaklinał, to jest data, która spowodowała, że żyjemy w wolnym kraju i możemy dokonywać demokratycznych
Marta
wyborów.
Marta Dzikowska.
Ja myślę, że... dziedzictwo idei Solidarności mamy też również tutaj u nas w Poznaniu Wielkopolsce, chociażby poznańskie krzyże na placu Mickiewicza, które są dla nas, Wielkopolan i Poznaniaków, ogromnym symbolem właśnie walki o wolność, demokrację. I tutaj jak najbardziej w całej rozciągłości zgadzam się z panem marszałkiem i z panią radną.
Proszę państwa, w przyrodzie nie może być tak 3-1, 3 głosy 1. Panie Adamie, prawem odpowiedzi to już jest ostatni głos.
Szanowni państwo, róbmy najlepiej to, do czego zostaliśmy powołani. Jako radni województwa wielkopolskiego zostaliśmy powołani do troski o województwo wielkopolskie i z przykrością stwierdzam, że dla radnej tutaj nowoczesnej jest bez znaczenia inwestowanie w szpitale i zdrowie Wielkopolan. Chcę natomiast wskazać na dwugłos w Polskim Stronnictwie Ludowym, bo znalazł się radny, który nie przychylił się do propozycji marszałka województwa Wielkopolskiego.
Jakiż to radny?
Za to panu radnemu Cieślakowi z całego serca dziękuję, bo to wskazuje, że PSL nie odnajduje się w kolorowej koalicji europejskiej.
Panie marszałku, jedno zdanie, bo nasz czas... Nie wiem, jaki to ma związek z kolorową, powiedzmy, inicjatywą. Natomiast mi, jako najstarszemu w tej gronie, niestety często nasuwa się z lat 80. Taka retoryka, jak to, gdy były strajki organizowane przez Solidarność, niejaki Urban mówił, ile to w kolejnym dniu żeśmy stracili lodówek, pralek, które mogły być wyprodukowane, a nie są. I dlatego też dzisiaj 100 tysięcy złotych, symboliczne 100 tysięcy złotych dla Centrum Europejskiego Centrum Solidarności ma większe znaczenie, aniżeli 10 metrów chodnika.
Mówiąc Jerzym Urbanem, mamy straciliśmy minutę, którą powinniśmy przeznaczyć już w tym momencie na inny czas antenowy. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. W studiu gościliśmy poznańskich, wielkopolskich radnych Paulina Stochniałek, Marta Dzikowska, Adam Bogrycewicz, Wojciech Jankowiak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kłaniam się państwu. Dobrego wieczoru.